Gość dnia.
Minęła godzina 13:10, a więc jak codziennie program Gość dnia. Tomasz Gorczyca. Największy plan inwestycyjny w historii polskiej energii, czyli nowa strategia Orlenu. Bezpieczeństwo energetyczne, modernizacja, cele środowiskowe i rozwój oferty to nowa strategia Orlenu. Energia jutra zaczyna się dziś. To najbardziej ambitny i największy program inwestycji rozwojowych w historii koncernu. Jego celem jest m.in. zwiększenie wydobycia gazu, budowa 4 morskich farm wiatrowych, wieloskalowych magazynów energii i co najmniej 2 małych elektrowni jądrowych. Więcej na ten temat powie nam Ireneusz Fonfara, prezes zarządu Orlen, i odsłuchamy całej konferencji, gdzie właśnie prezes zarządu Orlenu przedstawia plan strategii Orlenu do 2035 roku.
To wyjątkowe miejsce i wyjątkowy dzień, ale to miejsce i ten dzień niezwykle korespondują z tym, co chcemy wam dzisiaj powiedzieć. Hala najwyższych napięć. Chyba nie muszę wam mówić, że napięcie, które jest we mnie, w Magdzie i we wszystkich, którzy przygotowali tą strategię, jest absolutnie najwyższe. A dzień szczególny, no bo jeszcze okres świąteczny. A dla nas, 65 tysięcy pracowników Orlenu, to ważny dzień dlatego, że to jest święto. Przedstawiamy przygotowaną 9 miesięcy, powiedzmy, że 9 miesięcy od kwietnia ubiegłego roku, strategię. Strategię, która wyznaczy kierunki działania firmy, ale jesteśmy przekonani, że będzie niezwykle istotna dla kierunków państwa, ale także dla nas jako obywateli tego kraju. Przedstawimy wam strategię w takim języku, w jakim się przedstawia strategię. Tam będzie o surowcach, produktach, o energetyce, o ropie naftowej, o liczbach, o dywidendzie, o capexach i opexach. To jest język, którym sformułowana jest strategia. Ale bardzo nam zależy na jednym i mam nadzieję, że nam się to uda, żeby do was dotarł taki przekaz, którym przekazać, który jest ponad tym, który jest przekazem nie o tych szczegółach, które związane są ze strategią, a jest przekazem o wartościach. Bo przygotowując tą strategię, kierowaliśmy się i myśleliśmy o wartościach, które stosujemy w życiu codziennym w firmie, które przestrzegamy i których sens i ideę chcieliśmy przelać w tej strategii. A te wartości to wiarygodność, to rzetelność, to odpowiedzialność. I ten dla mnie najważniejszy, ale myślę, że dla moich koleżanek i kolegów z zarządu i wszystkich, którzy pracujemy w firmie, najważniejszy. Uczciwość. I te 4 wartości przyświecały nam, formując tą strategię. Pan redaktor mówił o bezpieczeństwie, ja do tego też nie mogę nawiązać, bo to był jakby cel podstawowy, którym miała służyć strategia. Ja wiem, od dawna zarządzam firmami i wiem, że celem zarządu jest podnoszenie wartości firmy, to wszyscy wiemy. I od tego nie abstrahujemy. Ale jesteśmy w specjalnym miejscu, wyjątkowym. Może z tego punktu widzenia należy powiedzieć niestety, ale w takim jesteśmy. Tuż za naszymi granicami toczy się wojna. Bezpieczeństwo to słowo, które przewija się w naszych rozmowach, przy stołach rodzinnych, w święta o tym rozmawialiśmy. I my też odpowiadamy za bezpieczeństwo energetyczne tego kraju. Jesteśmy niezwykle ważną częścią systemu, który za to odpowiada i to przyświecało nam, formując tą strategię. To, co powiem, będzie niezwykle istotne i kluczowe dla naszej strategii. Chciałem powiedzieć, że zrealizujemy największy program inwestycyjny i modernizacyjny w historii polskiej energii. Gdybyśmy mieli go zsumować, to powiemy, że zwiększymy wydobycie gazu, zbudujemy 4 fermy wiatrowe morskie, wielkoskalowe magazyny energii, wybudujemy małe elektrownie jądrowe i zmodernizujemy produkcję paliw. Taki jest nasz cel. A hasło tej strategii brzmi: energia jutra zaczyna się dziś. Tak ją zatytułowaliśmy. Uznaliśmy, że kwestia bezpieczeństwa jest fundamentalna, dlatego abyśmy czuli się bezpiecznie, musimy mieć świadomość tego, że bezpieczeństwo energetyczne jest zapewnione nam oraz Europie Środkowej, gdzie funkcjonujemy i gdzie mamy ambicje być liderem transformacji energetycznej. Tą mapę pewnie doskonale znacie, ale przypomnijmy o sobie. Operujemy w tych krajach. Sprzedajemy 20 miliardów metrów sześciennych rocznie gazu, z czego 9 z własnego wydobycia. Mamy 7 rafinerii, które przerabiają 38 milionów ton ropy. Sprzedajemy je w 3,5 tysiąca stacjach benzynowych, a jednocześnie do 2 tysięcy klientów hurtowych. Jesteśmy trzecim największym w Polsce producentem energii elektrycznej. Produkujemy 16,9, prawie 17 terawattogodzin energii elektrycznej, z czego 1,3 to jest gigawata, to jest zielona, zeroemisyjna energia. I mamy 5 milionów użytkowników systemu Witaj, platformy Witaj, która ma niezwykle istotną rolę w naszej strategii. Będziemy o tym mówić dalej. Sprzedajemy tam produkty, które umownie podzieliliśmy na 4 klasy, ale tak naprawdę to jest energia, paliwa, gaz i, co niezwykle istotne, ciepło. I to jest nasze miejsce w Europie Środkowej. W miejscu szczególnym, bo Europa Środkowa jest Europą, ale jest tą częścią Europy, która różni się od Europy Zachodniej czy pozostałej części Europy, szczególnie także z punktu widzenia energetycznego. To najbardziej dynamiczna, rozwijająca się część Europy. Natomiast pewne trendy energetyczne, które identyfikujemy, przebiegają nieco inaczej i uwzględniając te trendy, formułowaliśmy naszą strategię. Po pierwsze, widzimy zwiększenie zapotrzebowania i popytu na gaz. Jako paliwo przejściowe. Tak, to jest paliwo kopalne. Tak, to jest paliwo emisyjne. Ale biorąc pod uwagę, że Europa Centralna, szczególnie Polska, ma zaszłości związane z tym, że energia była wyprodukowana głównie z węgla, to gaz jako paliwo przejściowe mniej toksyczne ma niezwykle istotne znaczenie i rośnie nadal. I przewidujemy, że do lat 30. będzie rosło zapotrzebowanie na gaz. Potem w pewien sposób, tu są różne kontrowersje, przyjęliśmy, że w pewien sposób spokojny będzie opadało do roku 2050. Jeśli chodzi o popyt na paliwa, to on także przebiega nieco inaczej niż w pozostałej części Europy. On jest nadal rosnący, choć już w minimalnym stopniu, a później przewidujemy, że on będzie powoli opadał do roku 2050, ale ta dynamika będzie zdecydowanie inna niż w Europie Zachodniej. Oczywiście związane jest to z zaszłościami, z tym, jakie samochody tu mamy i jaki jest popyt na samochody elektryczne. I wreszcie energia. Nie sposób nie zauważyć tego, że miks energetyczny w Europie się zmienia, także w Europie Centralnej. Nadal będziemy produkować, jak powiedziałem wcześniej, chcemy produkować z gazu, natomiast rośnie popyt na źródła niskoemisyjne albo zeroemisyjne, czyli OZE będzie miało niezwykle istotne znaczenie w tym regionie. Zmieniają się wraz z tym także zachowania konsumentów i musimy to też uwzględnić. Przeciętny konsument obecnie zużywa około 550 metrów sześciennych gazu, 800 litrów paliw i około 1,8 MWh rocznie. I na to musimy odpowiedzieć. I to na pewno będzie w jakiejś części rosło. Ale z drugiej strony ten konsument zaczyna inaczej podchodzić do kwestii zakupu, tego, co wybiera i jak to wybiera. Rośnie świadomość kosztów, które są z tym związane. Kosztów osobowych, czyli tego, jak odczuwamy to w portfelu, ale tego kosztów środowiskowych. Więc jest oczekiwanie konsumpcji energii elektrycznej odnawialnej, ze źródeł odnawialnych, rośnie popyt na zelektryfikowany transport, a jednocześnie klient oczekuje, aby te usługi były kompleksowe, jednocześnie świadczone cyfrowymi kanałami dystrybucji. I musimy na to odpowiedzieć. Naszą odpowiedź pogrupowaliśmy w cztery grupy. Pierwsze, uznaliśmy, że gaz jako paliwo przejściowe będzie niezwykle istotny w procesie odchodzenia od węgla. Istnieje oczywiście pilna potrzeba obniżenia emisji z przemysłu i sektora energetycznego, a kluczem do tego jest dywersyfikacja. Dlatego zobowiązujemy się, że do roku 2035 dostarczymy 27 miliardów metrów sześciennych gazu. Zwiększymy produkcję własną, a część zapewnimy w wyniku naszych działań na rynku gazu. Będziemy o tym mówić później. Dążenie do dekarbonizacji transportu jest oczywiste i wynika ono po pierwsze z oczekiwań nas, klientów, ludzi, którzy żyją na tej planecie i chcą mieć ją nadal czystą, ale wynika także z kwestii presji regulacyjnej. Więc przyjmujemy, że w roku 2035 ponad 25% udziału energii odnawialnej w naszym koszyku paliw będzie możliwe i będziemy za to odpowiadać. Rośnie zapotrzebowanie na zeroemisyjne źródła energii. Z jednej strony rośnie zużycie energii elektrycznej, ale z drugiej oczekiwanie jest czystej energii elektrycznej, więc przyjmujemy, że w roku 2035 będziemy mieli prawie 13 gigawatów zainstalowane w OZE, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Ale także rozwiniemy coś, czego praktycznie w tej chwili nie mamy, czyli wielkogabarytowe magazyny energii. Jesteśmy zaangażowani w technologię SMR-ów. Wierzymy w tę technologię i mamy nadzieję, że w niedługim czasie, niektórzy mówią nawet w tym roku, ona wejdzie do procesu budowy zgodnie z udzielonymi w Kanadzie zezwoleniami. Tego nie wiemy, bo proces się przedłuży, ale jesteśmy przekonani, że SMR-y będą niezwykle istotnym elementem koszyka energetycznego. Wierzymy w tą technologię. A najważniejsze to nasza orientacja na klienta. Odbiorcą tych wszystkich produktów będzie klient. Więc chcemy mu zapewnić przystępną cenę, dostępną energię zarówno w transporcie, jak i w ciepłownictwie. I mamy ambicje, aby nasza platforma Witaj powiększyła się i miała ponad 10 milionów klientów. Kształtowaliśmy strategię w ten sposób, że uznajemy, że składa się ona z czterech filarów i dwóch podstaw. Te cztery filary to maksymalizacja wartości, przemyślane inwestycje i stabilne zwroty. Będziemy inwestować tylko w te aktywa, które dają wysoką stopę zwrotu, związane są z transformacją energetyczną, pasują do naszego miksu produktowego. Oczywiście obiecuję, że będziemy je rzetelnie obliczać. Kolejny element to innowacyjne i zrównoważone portfolio produktów. Transformacja przyszłości. Właściwie w tej chwili wiemy, czego chcemy. Tak? Wiemy, jak ma wyglądać przyszłość. Mamy zdefiniowaną tą przyszłość energetyczną w formie regulacji europejskich, krajowych, ale bardzo często nie wiemy, jak to zrobimy. To znaczy niektóre technologie, na przykład SMR-y, na przykład wielkogabarytowe magazyny energii, są jeszcze w takim stadium rozwoju, nazwijmy to. Ale my chcemy inwestować w inwestycje, innowacje, które będą napędzały transformację energetyczną. Przede wszystkim w te niskoemisyjne innowacje, zarówno w kraju, jak i za granicą. Kolejny element naszej strategii to jest optymalizacja aktywów. Orlen w tej chwili to jest konglomerat czterech spółek, wielkich spółek, który posiada udziały w ponad 360 mniejszych podmiotach. To jest olbrzymi organizm gospodarczy, takiego słowa użyję, który oprócz tego, że zajmuje się tym, co jest jego core biznesem, zajmuje się szeregiem innych rzeczy, których dzisiaj nie musimy mówić, a Państwo doskonale o tym wiecie. Niektóre z tamtych inwestycji bardzo nam szkodziły wizerunkowo. I oprócz tego, że chcemy pozbyć się tego, co jest nam niepotrzebne wizerunkowo, to chcemy ograniczyć portfel posiadanych aktywów do tego, co jest core biznesem, do tego, co jest nam najbardziej potrzebne, na czym możemy się skoncentrować, co przynosi najwyższą stopę zwrotu, co pasuje do przyszłości, o której mówimy, do transformacji energetycznej. I ostatni element to zarządzanie kapitałem. Tutaj mamy, wydaje się, dosyć nieczęsto stosowaną propozycję, a właściwie zobowiązanie, bo to nie jest propozycja, to jest nasze zobowiązanie wobec inwestorów. I będzie mówiła o tym Magda za chwilę, dotyczące zdyscyplinowane podejścia do zarządzania nakładami inwestycyjnymi. I to będzie zobowiązanie, które złożymy wobec państwa w naszej strategii wobec inwestorów. I to jest Orlen 2035 w formie, pokazany jako filary, ale to wszystko opiera się na dwóch niezwykle istotnych częściach, które nazwaliśmy dwiema podstawami. Jedna to ład korporacyjny budujący zintegrowaną, spójną, cyfrową organizację. To jest coś, co mnie osobiście jest bardzo bliskie i za co czuję się zobowiązany. I obiecuję moim pracownikom, że zrobię wszystko, abyśmy wdrożyli ład korporacyjny oparty na tych wartościach, o których mówiłem wcześniej. Z racji historycznych, o których dzisiaj nie chcę mówić, ten ład korporacyjny nie jest w takim stanie, jakim być powinien w tak wielkiej, ambitnej i odgrywającej tak istotną rolę w Europie i w Polsce firmie, ale zobowiązuję się, że będziemy budowali ten ład. A druga podstawa to jest oczywiście dekarbonizacja aktywów i transformacja energetyczna. To jest coś, co po pierwsze chcemy, ale po drugie, jak wiemy, to jest wymuszone nie tylko regulacjami europejskimi, ale także wymuszone tym, co widzimy na zewnątrz, środowiskiem, które się zmienia, zimą, która jest ciepła. To wiemy wszyscy. Trochę o naszej firmie, to jest taka najtrudniejsza część, pokazująca, kim jesteśmy i kim chcemy być w takim ujęciu procesowym. Bo kim my jesteśmy? Mamy cztery podstawowe grupy działalności. Pierwsze to jest upstream i supply. Tu wydobywamy węglowodory, głównie gaz, trochę ropy naftowej. Tu obracamy tymi surowcami. Dalej jest downstream, tam przetwarzamy te produkty, tak? W rafineriach i petrochemii wytwarzamy produkty, które są paliwa, polimery, monomery. To wszystko jest zasilane przez energię, przez sieci dystrybucyjne. Energia jest jeszcze węglowa niestety, ale mamy nadzieję, że, ale jesteśmy pewni, że do roku 2030 nie będzie już funkcjonowała. Mamy elektrownie gazowe i będziemy je rozwijać. Chcemy budować inny rodzaj zasilania. Mamy ciepłownictwo, a to wszystko oferujemy klientom w formie paliw alternatywnych. Zaopatrujemy gospodarstwa domowe i biznes. I tak ukształtowaną firmę teraz chcemy zmieniać. Te elementy, które wynikają z konieczności transformacji energetycznej, będziemy stopniowo dodawać do poszczególnych elementów funkcjonowania firmy w sposób przemyślany, taki, aby tworzyły one synergię i wzajemnie na siebie oddziaływały. Do upstreamu dodamy konieczność zaopatrzenia firmy w zrównoważone surowce oraz coś, co jest absolutnie innowacyjne. Ta część naszej firmy będzie odpowiadała za wychwytywanie, składowanie i transport CO2. To jest bardzo ambitne zadanie, nowe. Myślę, że w tym roku będziemy mieli coś więcej do powiedzenia w tym temacie. Do sektora energii dodamy dwa elementy związane z OZE, czyli firmy offshore'owe, onshore'owe, zarówno wiatr, jak i fotowoltaikę, oraz energia będzie odpowiedzialna za rozwój i implementację technologii SMR-ów. Dlaczego? Dlatego, że to jest oczywiście potrzebne, ale z punktu widzenia funkcjonowania firmy, tu właśnie będziemy zaopatrywali w zieloną energię downstream, który z punktu widzenia zadań transformacyjnych, które czekają firmy, ma największe zadanie. Bo po pierwsze musi być zasilany zielonymi źródłami energii i musi wytwarzać zielone produkty. Dlatego tam będą wytwarzane biopaliwa, paliwa syntetyczne, paliwa używające biopaliwa także dla transportu i transportu lotniczego, ale także tam będzie używany wodór, bo jak wiecie, wodór w rafinerii ma niezwykle istotne znaczenie. I wszystko to będzie służyło temu, żebyśmy mogli oferować klientom zielone produkty. Nie wszystkie będą zielone, to jest oczywiste, ale w roku 2035 znakomita ich część będzie właśnie zielona, będzie niskoemisyjna i nie będzie zatruwała środowiska naturalnego. I celem naszym jest, po pierwsze, nasza ambicja, rok 2050, zeroemisyjność firmy. A po drodze, widzicie Państwo, jak to wygląda, tak? Powiem tylko o tym, co nas czeka w 2035. Zmniejszenie emisji w ujęciu absolutnym w upstreamie i downstreamie o 25%. Zmniejszenie intensywności emisji w energetyce o 55% oraz to, co jest najważniejsze, czyli sumaryczne net carbon intensity mniejsze o 15%. Ale 2050 w naszym założeniu to jest to rok, kiedy jesteśmy zeroemisyjni. A teraz wyniki finansowe. Ja tylko je zarysuję. To jest nasz cel. Takie mamy ambicje. Chcemy zagwarantować naszym akcjonariuszom progresywną i atrakcyjną dywidendę. Do roku 2030 to upstream i supply będzie głównym elementem finansującym projekty transformacyjne. Przewidujemy tam stabilne zyski z segmentu downstream i rosnącą rolę z segmentu energy. A jak zawsze zintegrowane to zostanie w segmencie consumer and products. Poziom dywidendy gwarantowanej w roku 2025 został podwyższony na 4,50 zł na jedną akcję. I będziemy też stosować progresywną politykę dywidendową, która zakłada coroczny wzrost dywidendy gwarantowanej o co najmniej 15 groszy na jedną akcję. Ale to nie koniec. Wprowadzamy nowy, zupełnie element. I element, który ma rzeczywisty wymiar finansowy, bo ten stosowany do tej pory miał teoretyczny wymiar finansowy, to znaczy on w każdym roku był zerowy albo ujemny. A chcemy, aby zarząd miał zagwarantowaną możliwość rekomendowania wypłaty wyższej dywidendy do poziomu 25% przepływów z działalności operacyjnej w danym roku pomniejszonych o koszty finansowania. To ma swój rzeczywisty wymiar finansowy i zarząd będzie w każdym roku rozważnie podejmował decyzję o zastosowaniu także tej dodatkowej możliwości. Energia jutra zaczyna się dziś. Co to znaczy? To jeszcze raz wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak wygląda nasza firma i postaram się opowiedzieć Państwu, jak będziemy w poszczególnych segmentach działania firmy implementowali to hasło, że energia jutro zaczyna się dziś. Zacznijmy od gazu. Gaz ma niezwykle istotne znaczenie, jak już mówiłem. Niektórzy patrzą na to inaczej. Z naszego punktu widzenia, biorąc pod uwagę miejsce, w którym jesteśmy, gaz jest i będzie niezwykle istotny. I na pewno do roku 2050 będzie fundamentalnym czynnikiem transformacji energetycznej. Chcemy do roku 2035 zwiększyć możliwość wydobycia i dostępu gazu własnego gazu do poziomu 9 milionów w roku 2024 i 12 miliardów, rzecz jasna, metrów sześciennych w roku 2035. Będziemy nadal utrzymywali wydobycie w Polsce. To jest niezwykle trudne zadanie, w tym sensie, że w sensie ilości. Polska jest już wyeksploatowana, ale nadal przyjmujemy założenie, że będziemy mogli ponad 3,8 miliarda metrów sześciennych w Polsce wydobywać, ale chcemy istotnie zwiększyć wydobycie w Norwegii oraz bardzo wnikliwie przyglądamy się, i to przyglądanie się ma także wymiar czysto biznesowy, możliwościom naszej ekspansji w Ameryce Północnej. Jednocześnie chcemy zwiększyć możliwości handlowe, które posiadamy. Mamy wyspecjalizowane służby, którzy dobrze się poruszają na tych rynkach, umieją sprzedawać i chcemy mieć możliwość zapewnienia do 27 miliardów metrów sześciennych gazu przez zakupy na rynku, przez nasze bazy paliwowe, więc przyjmujemy, że 27 miliardów metrów sześciennych będzie dostępne w kraju albo do sprzedaży za granicą. CO2, o czym mówiłem, czyli wychwytywanie CO2. Chcemy po pierwsze zmienić, wspierać działania regulacyjne do tego, aby umożliwić składowanie CO2 w regionie Morza Bałtyckiego. Jak część z Państwa wie, to na podstawie porozumień zawartych w latach 70. jest niemożliwe, ale mamy nadzieję, że nam się uda to zmienić, a jeśli nie mamy możliwości i rozmawiamy o tym na temat składowania w innych miejscach, nie tak daleko oddalonych od Polski, rozpoczniemy budowę pierwszego terminala eksportowego CO2 w Gdańsku i będziemy budowali własne możliwości zarówno wychwytu CO2, jak i transportu oraz oferowania tej usługi dla innych, którzy mają problem z CO2, a większość zakładów produkcyjnych, jak doskonale Państwo wiecie, stoi przed tym wyzwaniem. To, co czeka downstream, to zwiększenie produkcji paliw alternatywnych oraz zmniejszenie emisji z istniejących aktywów w celu przyspieszenia dekarbonizacji transportu. Cel jest jasny, prosty i wyraźny. 29% w roku 2035, taki powinien być koszyk energii odnawialnej w paliwach. My na dzisiaj mamy zdefiniowane i zaprogramowane możliwości do tego, aby zwiększyć do 21% w roku 2030, do 26% w 2035. To, co jest gapem, to jest nasze wyzwanie. Tym wyzwaniom będziemy stawiali czoła przez rozwój innowacyjny naszych produktów, innych produktów, bądź to przez, co wydaje się bardziej popularne teraz i istotne, przez partnerstwa strategiczne w tej dziedzinie. Będziemy rozwijali partnerstwa strategiczne. Zmniejszymy emisję w downstreamie przez rozwój także produkcji wodoru. W tej chwili praktycznie nie mamy wodoru odnawialnego. Wodór, który używamy, to jest wodór, który pochodzi z kopalin. W roku 2030 chcemy mieć 50 milionów ton, tysięcy ton wodoru, a w roku 2035 210 tysięcy ton wodoru czystego, tego, który będzie mógł być używany do produkcji, ale także do transportu. Oraz nadal chcemy być świetni, jeśli chodzi o operacyjność, ale planujemy zwiększyć naszą efektywność operacyjną do 97%. To jest duże wyzwanie, biorąc pod uwagę, że mamy 7 rafinerii, niektóre, a właściwie większość z nich jest dość leciwa, więc to jest olbrzymie wyzwanie przed służbami maintenance i podołamy jemu. Będąc w tym miejscu, nie mogę nie powiedzieć o tym, że nadal będziemy dorobić wszystko, aby zmniejszyć wskaźnik wypadkowości. On jest już naprawdę bardzo mały, biorąc pod uwagę możliwości, biorąc pod uwagę naszych konkurentów, ale naszą ambicją jest zero wypadkowość i do tego będziemy dążyć. Ludzie przede wszystkim.